widział tą ziemię wcześniej. Wszyscy ci, oprócz jednej osoby, którą był Kaleb, nie widzieli tej ziemi. Oni tylko o tej ziemi słyszeli. Wiemy, że cały naród Izraela wymarł na pustyni, to pokolenie, które widziało Boże dzieła i Boże rzeczy, które było prowadzone. Natomiast do ziemi obiecanej weszły ich dzieci. Kiedy Bóg mówił o ziemi obiecanej, do ziemi, którą sam wskazał Izraelowi wcześniej, dał pewne wskazówki. Jak wiemy, Stary Testament jest dla nas dzisiaj na tyle ważny, że jak mówi słowo, jest cieniem rzeczy przyszłych. Możemy to przełożyć na nasze dzisiejsze życie, na naszą codzienność. Jeżeli macie swoje Biblię, a wierzę, że wszyscy macie, dopuszczalne są Biblie w komórce, więc jeżeli nie masz aplikacji komórki, wyciąg komórkę, żeby to tak wydawało się, że ją masz, ale wgraj sobie na następny raz, żeby ci nie było głupio wobec sąsiadów. Dlaczego tak mówię? Widzicie, pastor czy Piotr, wszyscy napieramy na to, by mieć ze sobą miecz. Nie jesteśmy w stanie mieć całego słowa w sobie, dlatego często potrzebujemy sięgnąć do niego, by dowiedzieć się, co Bóg mówi. Dlatego, że najważniejsze jest to, co Bóg mówi do nas, co mówi o nas. Dlatego, wiecie, żołnierz bez karabinu na wojnie nie ma żadnych szans, tak? Ale jeżeli ma słowo, jeżeli ma miecz, to masz zwycięstwo. Oczywiście musisz wiedzieć, jak ten miecz wykorzystać w walce. Więc o tym wykorzystaniu parę słów, parę zdań. Piąta Mojżeszowa, 11 rozdział. Otwórzcie sobie. Wersety od 18 do 32. Od 8. Wersety, przepraszam, 11 rozdział. Wersety od 8 do 32. Nie 18, ale 8. Ten rozdział nazywa się Błogosławieństwo Ziemi Obiecanej. I przeczytamy kilka fragmentów. Od 8. Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie. Lecz ziemia, może tak, i abyście długo żyli na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom i ich potomkom, ziemię opływającą w mleko i miód. Pierwsza rzecz, o której Bóg tutaj mówi, by posiąść błogosławieństwo ziemi obiecanej, by wejść w jej posiadanie, jest to, by przestrzegać wszystkich przykazań, które Bóg im zadał. Po co? Abyście długo żyli. Aby ta ziemia stała się waszą własnością. Ziemia opływająca w mleko i miód. 10. Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką jak ziemia egipska, skąd wyszliście, którą zasiawszy swoim ziarnem, nawadniałeś swoimi nogami jak ogród warzywny. Widzicie, w Egipcie Izrael miał wszystko. Cebuli pod dostatkiem, czosnku, jedzenia, wbród, wszystkiego, dlatego że ta ziemia była urodzajna. Ale nad tą ziemią trzeba było się napracować. Kto z was miał działkę, czy ma? Wiecie, ile trzeba się napracować, żeby zebrać pomidory albo jakieś warzywo przez całą wiosnę, lato, podlewać, suszyć, kopać, nawozić i dopiero później można na jesień spożywać z niej owoców, tak? Ale Bóg mówi, że ziemia obiecana nie jest taką ziemią, nad którą musimy się napracować, by zebrać owoce. To jest zupełnie inaczej. Bóg patrzy zupełnie na to inaczej. 12. Jest to ziemia, o którą Pan Bóg Twój się troszczy. To Pan się troszczy o tą ziemię. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga Twego, od początku roku do końca roku. A zatem, 13 werset, kluczowy w tym, co mówię w tym momencie. Jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana Boga waszego i służąc Mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie. Jesienny i wiosenny. A ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. Jeżeli będziemy posłuszni Bożemu Słowu, zobaczcie, to On będzie spuszczał deszcz. Ile razy podlewałeś w suchą porę letnią pomidory, truskawki, cokolwiek, żeby nie uschły? To jest normalne dla tych, co mają działki. W tym roku mało. Wyjątkowy rok, błogosławiony. A więc tym kluczem do tego, by te rzeczy mogły się dziać na tej ziemi, jest posłuszeństwo Bożemu Słowu. Posłuszeństwo temu, co mówi Bóg. Amen. Jeżeli słuchać będziecie. Więc jest to warunek. Czy możemy nie słuchać? Oczywiście. Ale jeżeli trwamy w nieposłuszeństwie, to te rzeczy się nie wydarzą. Bo Bóg dał warunek. Jeżeli zrobisz to i to i to, to ja wtedy zrobię to i to i to. Amen? Musimy zawsze w tym kontekście patrzeć na to, na co oczekujemy. 16 werset. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonu. Kto był z was na ostatnim seminarium Kanaanu? Mówiliśmy o bałwochwalstwie. Mówiliśmy o tych rzeczach bardzo szczegółowo. Pastor miał bardzo dobre nauczania. Jeżeli nie byłeś, nie słuchałeś tego, jest to zawieszone na naszej stronie. Myślę, że jest. Nie wiem, czy Dawid jest. Jeszcze nie ma. To będzie to zawieszone. Przesłuchaj sobie. Czym jest bałwochwalstwo? Strzeżcie się. Dlaczego? 17. Gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. Znowu pewien warunek, który Bóg daje. Unikanie bałwochwalstwa. Czym jest bałwochwalstwo? Możemy pod to podstawić wszystko to, co jest wyżej postawione w twoim życiu od samego Boga. To mogą być pieniądze, to może być hobby, to może być twoja żona, twoje dzieci, to co posiadasz, samochód, cokolwiek. Albo ty sam. Strzeżcie się, aby wasze serca. Więc nie chodzi tutaj też tylko o to, by tych rzeczy nie robić, lecz by te rzeczy, które nie robimy, były i wypływały z naszego serca. Strzeżcie się, przestroga. 18 werset. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swojego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki, niech będą jako paska między waszymi oczyma. Dziewiętnasty werset, rodzice szczególnie, posłuchajcie. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz, wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach, aby pomnożyły się dni wasze. Dlaczego robimy? Aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. Posłuszeństwo słowu i postępowanie według niego. Obietnica zwycięstwa i Boże warunki powodzenia. 22 werset. Jeśli bowiem, znowu to słowo, jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana Boga swego na pierwszym miejscu, miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami, czyli posłuszeństwo, wykonaniu, i Jego się trzymając, to 23 werset mówi tak, to Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody, a wy zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od was. Każde miejsce, na którym, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu i od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego. 25. Nikt się przed wami nie ostoi. Pan, wasz Bóg, będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć, jak wam przyrzekł. Obietnica zwycięstwa i powodzenia. Jeśli bowiem będziecie robić, to każde miejsce, na którym stanie twoja stopa, należeć będzie do ciebie, a Bóg zwycięży twoich nieprzyjaciół. Jeżeli, to Pan zrobi to. Ale Bóg też pokazuje te dwie drogi do wyboru dla nas. 26. Oto ja kładę dziś przed wami. Powiedz dziś. To jest Stary Testament, ale możemy to przyjąć jako wyznanie z naszych serc do tego, co się dzieje w naszym życiu. Oto ja kładę dziś, i Bóg mówi, dziś to robię, przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś nadaję, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dzisiaj wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Błogosławieństwo i przekleństwo. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale jest to rozwinięte. Tak? Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I od razu Bóg wskazuje i pokazuje rozwiązanie i drogę. Wybierajcie więc życie, abyście długo żyli, trwali, i wasze dzieci na ziemi. To jest Boża wola. Wybieraj życie, ale daje nam do wyboru. Czy wiemy, każdy z nas, że mamy wybór czynić to, co chcemy? Taki mamy wybór. A więc Bóg wskazuje na dwie drogi. 31. Gdy przekroczycie Jordan, aby wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą Pan Bóg wasz wam daje, a posiądziecie ją i zamieszkacie w niej, starannie wypełniajcie wszystkie ustawy i prawa i nakazy, które kładę dziś przed wami. Czy wiemy, że Bóg pragnie i chce, byśmy traktowali Boga poważnie? Czy Bóg chce, żebyśmy się bawili w religię? Czy Bóg pragnie, byśmy żyli tym, co Bóg mówi do nas, życiem wiary i życiem w posłuszeństwie? Czy te rzeczy Bogu się podobają? Podobają się Bogu? Podoba się Bogu posłuszeństwo? Myślałem, że głoszę herezję. Nie. Bóg tego pragnie i do tego nas zachęca i o tym mówi do nas. Starannie wypełniajcie wszystkie ustawy i prawa. Cofniemy się do 9 rozdziału Jozuego. Tam jest zapowiedź pokonania ludów Kanaanu. I Słowo Boże mówi w tym miejscu tak. Słuchaj, Izraelu, ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie. I zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż po niemiosa. Pokonasz wielki i rosły lud Anakitów, których znasz i o którym słyszałeś. Któż sprosta synom Anaka? Ale dziś poznasz, że Pan, Bóg twój, przechodzi nad tobą jak trawiący ogień. On ich wytępi i on ich powali przed tobą, a ty szybko ich wytępisz i wygubisz, jak ci przyrzekł Pan. To jest Boża obietnica dla ludu Izraela przed tym, zanim zaczął czynić w posłuszeństwie to, by zdobyć ziemię obiecaną. Czynić co? Wkraczać do niej, zdobywać ją. Taka jest Boża obietnica. Jak się zastanawiam, w którą ulicę wejść, bo to już jest 20 minut, a ja dopiero zaczynam. Dobrze, przejdźmy do 14 wersetu. Opuszczę to, chociaż to są ważne rzeczy, może się podzielę z nimi kiedyś. Jak wiemy, Jozue, czy pod wodzą Jozuego, Izrael pokonał pierwszą twierdzę za Jordanem, to było Jerycho, znamy całą tą historię. Później było Aj, wiemy, co się stało pod Aj, że poprzez grzech jednego człowieka przekleństwo spadło na Izraela, wielu ludzi z Izraela też zginęło. Po rozprawieniu się z tym grzechem błogosławieństwo znowu zostało uwolnione. I kolejno ziemie zostały zdobywane przez Jozuego, przez Izraela. I doszło do tego momentu, że Kaleb, który zaangażowany był, jak wszyscy Izraelici, kolejno w zdobywanie tej ziemi, poszczególnie dla każdego z rodów Izraela, przyszedł pewnego dnia do Jozuego. I mówi tak. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Wiemy, że wysłanych zostało 12 zwiadowców do ziemi obiecanej. Przynieśli płody tej ziemi tak duże, że jedna kiść winogron musiała być niesiona przez dwóch na drążku, bo tak było to duże i ciężkie. Ale 10 z tych wywiadowców szerzyło złe wieści. Dlaczego? Mówili tak, ta ziemia jest naprawdę wspaniała i dobra, owoce są potężne i wielkie, tak jak je przynieśliśmy tutaj, ale lud w tym kraju jest potężny i silny, jest silniejszy od nas. Nie jesteśmy w stanie zdobyć tej ziemi. Ale tylko Jozue i Kaleb byli innego ducha. I widzieli inne rzeczy w inny sposób. Może te same rzeczy, ale w inny sposób. Ale za chwileczkę nawiążę do tego. I mówi tak, miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. Bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. Za czym poszedł? Za tym, co wcześniej przeczytaliśmy. Bo Bóg powiedział, daję wam tą ziemię. Pokonacie wszystkich wrogów. Czyli miał to w sercu, to słowo, tą Bożą obietnicę, na której stanął i według której żył. I dalej czytamy. I Mojżesz przysiągł tego dnia. Ziemia, po której stąpa twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo dla ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. Bez zastrzeżeń. Co to są zastrzeżenia? Tak, to jest wspaniałe, ale... Tak, pójdę tam, ale... Nie teraz, może za chwilę, jakkolwiek i możemy tu wstawiać różnego rodzaju wymówki albo usprawiedliwienia na to, że nie robimy tych rzeczy. Ale 10 Kaleb mówi tak: i oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. Czy jest ktoś tutaj na tej sali, kto ma powyżej 85 roku życia? Nie ma nikogo? To znaczy, że mówimy o człowieku, który był starszy od nas. To jest ważne, zapamiętajcie to. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Halleluja! Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu, sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił tedy Kaleba i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Co się dalej dzieje? Kaleb wprowadza w życie to, o czym wcześniej mówił. 13 rozdział, werset 15 wersetu. Czytamy. Kalebowi zaś, synowi Jefuniego, nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana danego Jozuemu, mianowicie miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron. A Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka. Ci, którzy zastraszyli swoją potęgą, swoją wielkością 10 wywiadowców. A Kaleb wypędził stamtąd, można powiedzieć, wszystkich. A więc Kaleb stanął do walki i zwyciężył. Dlaczego? Bo Pan tak powiedział, bo Pan go tam wysłał. Jeżeli Pan wysyła ciebie do jakiegoś miejsca, to daje ci zasoby i daje ci zwycięstwo już na samym początku. Już na samym początku, choć rzeczy się jeszcze nie wydarzyły. Każdy z nas, myślę, na tej sali, jest w takim miejscu, że w którymś momencie swojego życia otrzymałeś jakąś obietnicę od Boga, a która jeszcze się nie wypełniła. Ten kawałek ziemi obiecanej, którą Bóg dał ci w losie. Cała ziemia obiecana została podzielona na kawałki, narody. Wszyscy w Izraelu mieli swoją cząstkę. Więc każdy z nas, jako wierzący, ma również swój przydział kawałka ziemi obiecanej według tego, co Pan zamierzył. Masz taką obietnicę, która się jeszcze nie spełniła? A jest taki, który nie ma? Na koniec zeszłego tygodnia dawałem wam telefon do Pana Boga. 333. Wołaj do mnie, odpowiem ci. Oznajmię ci rzeczy wielkie, niezgłębione, których nie znasz. Jeżeli dzisiaj nie widzisz ziemi dla siebie, to znaczy, jeszcze nie starałeś się dowiedzieć, czy coś takiego jest dla ciebie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki kawałek ziemi tutaj w naszym codziennym życiu jest i do kogo należy, czyją jest własnością, to idziesz do ksiąg wieczystych i dowiadujesz się. I tam ci powiedzą, ten kawałek ziemi należy do tego, do tego, do tego. Jest kawałek ziemi dla ciebie do zdobycia, dobrej ziemi, błogosławionej ziemi, którą Bóg przeznaczył dla ciebie. Każdy chce zdobyć swój kawałek ziemi? Bo ja chcę. Ja jestem w drodze, by ją zdobyć. Otwórzmy 21 rozdział. Coś wam przeczytam. Jozuego oczywiście. Czytamy tutaj tak. To jest ten fragment, kiedy Izrael zdobył już całą ziemię obiecaną. 21 rozdział, 43 werset. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. Oni objęli ją w posiadanie. Kiedy obejmujesz coś w posiadanie? Kiedy idziesz, przyjmujesz i bierzesz tą rzecz. Zwróćcie uwagę, że Izrael musiał zdobyć w walce tą ziemię obiecaną dla swojego życia. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. I posłuchajcie teraz, 45 werset. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką Pan uczynił domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Mówi to coś do ciebie? Jeżeli masz obietnicę od Boga, pewnych rzeczy, które Bóg ci obiecał i tego kawałka twojej ziemi obiecanej, to jeżeli dzisiaj jeszcze nie jesteś w tym miejscu, to jest tylko kwestia czasu, kiedy tam dojdziesz. Kaleb ją zdobył, kiedy skończył 85 lat. Kawał życia jest jeszcze przed nami, by to posiąść. Pewne rzeczy mogą się odwlec, ale tu jest napisane, że Pan spełnił każdą dobrą obietnicę. Więc wszystko, co obiecał Izraelowi, stało się. Stało się. Nie zawiodła żadna dobra obietnica. Kiedy Jozue dochodził końca swojego życia, powiedział coś do Izraela. To była taka pożegnalna mowa jego. 23 rozdział. Przeczytamy kilkanaście wersetów. A po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarzał i posunął w latach, zwołał Jozue całego Izraela, jego starszych naczelników, sędziów i przełożonych i rzekł do nich: Postarzałem się i posunąłem się w latach. Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan Bóg wasz ze względu na was uczynił wszystkim tym narodom, gdyż to Pan Bóg wasz walczył za was. Patrzcie, przydzieliłem wam przez los jako dziedzictwo dla każdego plemienia te narody, które jeszcze pozostały, jak również wszystkie narody, które już wytraciłem od Jordanu, aż po wielkie morze na zachód słońca. Pan Bóg wasz sam wypędzi je przed wami i wydziedziczy je, abyście wy objęli w posiadanie ich ziemię, jak wam Pan Bóg wasz przyobiecał. Starajcie się tylko nader usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo, abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, nie służyli im, nie oddawali im pokłonów. Tylko do Pana, Boga waszego, lgnijcie tak, jak czyniliście do dnia dzisiejszego. Dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą tysiąc, gdyż to Pan, Bóg wasz, walczy za was, jak wam przyobiecał. Oglądałem na YouTubie taki filmik. Dzieliłem się dzisiaj na spotkaniu odpowiedzialnych też tym filmikiem. Myślę, że to będzie fajny obraz tego, co czytamy w tym momencie. I filmik pokazuje dwa zwierzęta. Mały niedźwiadek, który gdzieś tam przy brzegu rzeki biegnie, ale dalej gdzieś tam na stepie czy tam między kamieniami widać dużego kota. Już nie zwróciłem uwagi na to, kto to był, czy to jakiś tam tygrys, lampart, nie wiem, duży kociak. Bardzo chciał połknąć tego małego niedźwiadka na śniadanie. Ale niedźwiadek, kiedy go zobaczył, zaczął uciekać. I kiedy uciekał, kot zaczął go gonić. Gonić, by złapać go jako ofiarę. Niedźwiadek uciekał, gdzieś tam wskoczył na jakąś skałę. Potem dobiegł do rzeki, próbował gdzieś tam przez tą rzekę przejść. Zaczął płynąć, w końcu gdzieś wleciał na drugi brzeg. Ten kociak znalazł w jakiś sposób na to, by znaleźć się po drugiej stronie. Więc znowu niedźwiadek ucieka. W końcu wszedł na gałąź czy drzewo takie powalone nad brzegiem i zaczął wchodzić na to drzewo. Ale gałąź była, to znaczy to powalone drzewo. Ten czubek zaczął być coraz bardziej cienki, w końcu stanął, na końcu już nie było miejsca, wisiał w powietrzu. Gdzieś brzeg był dalej, nie mógł skoczyć, nie potrafił, więc obrócił się, zaczął ryczeć na tego kota, a kot po prostu już go miał łapnąć i w tym momencie się gałąź złamała. Niedźwiadek wpadł do tego strumienia, bo to był strumień taki górski. Uchwycił się tego drewienka i zaczął płynąć razem z prądem, a kociak brzegiem idzie i tylko patrzy w jaki sposób i gdzie go przechwycić. No i naraz drewienko z niedźwiadkiem dopływa do takiego małego wodospadu, gdzie były ułożone duże kamienie. Kociak po kamieniach stanął sobie na środku i patrzy, jak niedźwiadek płynie w jego kierunku, prosto na śniadanko. Niedźwiadek wyszedł na tą skałę, zaraz obok był kociak i po prostu rozdziawia paszczę, więc jedyną rzeczą, jaka pozostała temu niedźwiadkowi, to dać z siebie wszystko, okrzyk ratunku, nie wiem, zwycięstwa, walki, po prostu stanął na łapkach i zaczął, tak jak to potrafił mały niedźwiadek najgłośniej robić. I w pewnym momencie staje się coś dziwnego. Dlatego, że ten drapieżnik, kot, naraz skulił uszy, przestaje warczeć, wycofuje się. Niedźwiadek cały czas stoi na dwóch łapach i ryczy. Wycofuje się i zaczyna uciekać. I mały niedźwiadek otrząsnął się, pewnie sobie pomyślał, ach, jaki jestem mocny. Ale naraz kamera pokazuje perspektywę. I za tym małym niedźwiadkiem stała jego mama, potężna niedźwiedzica, rycząca takim głosem zwycięstwa, że po prostu tamten kociak stał się naprawdę małym kotkiem w porównaniu z tym wielkim niedźwiedziem. I tak jest z naszym Bogiem. My zwyciężając, czy zdobywając naszą ziemię, robimy wszystko, co tylko potrafimy, co jest w naszej mocy. I dobrze, tak powinniśmy robić. Ale jeżeli mamy tą świadomość, że za nami jest Bóg większy od problemów, które stoją przed nami, od wrogów, którzy stoją przed nami, cóż z tego, że nasz wróg jest większy od nas? Ale nasz Bóg za nami jest największy. Amen? Kiedyś byłem w szkole, wszyscy byliśmy w podstawowej szkole, ale mój brat był w 8 klasie, był wyrośnięty, wiecie, ja mu sięgałem do pępka, więc on był naprawdę duży. I miałem problemy w szkole, bo mi chłopaki trochę dokuczali. No więc co zrobiłem? Mówię któregoś wieczoru, Jurek, słuchaj, mam problem tu. No po prostu dokuczają mi chłopaki. Przyjdź coś zarać. No on przyszedł kiedyś, stanął przy tych chłopakach, a wszyscy mieliśmy jemu do pępka. I powiedział parę słów tym, którzy mi dokuczali. Skończyło się. Skończyło się. Skończyły się moje problemy. Tak jest z naszym Bogiem. Kiedy do Niego przychodzimy i przed Nim składamy nasze prośby, pozwalamy, by On działał w naszym życiu, by On zdobywał ziemię, tak jak jest to napisane, to daje nam zwycięstwo. Dlaczego tu jest powiedziane, że jeden goni tysiąc? Bo co, bo jest taki Herkules? No nie ma takiego pakera, który by pokonał tysiąc ludzi. Bóg jest. Bóg, kiedy daje ci moc, te rzeczy stają się możliwe. Ale to Bóg daje zwycięstwo. Amen? Kochani, jesteśmy Kościołem. Amen? Jako ludzie. Jesteśmy w budynku, ale to nie jest Kościół. Mam dobry czas, myślę. Przeskoczyłem dwie kartki, ale to mi daje luz. Słyszeliśmy o zesłaniu Ducha Świętego. Amen. Wiemy, jak powstał pierwszy Kościół. Ale zanim to się wydarzyło, chcę zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 1-3. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, wszyscy byli razem. Wszyscy byli razem. Na jednym miejscu. I powstał nagle szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch poddawał. Zobaczcie, napełnieni zostali wszyscy. Kiedy patrzymy na służbę Jezusa, tą 3,5-letnią służbę, Jezus głosił do tłumów, tak? Miasta schodziły się, by słuchać Słowa Bożego, by doświadczyć cudów. Wielu ludzi zostało uzdrowionych. Wielu, niektórzy z nich zostali wskrzeszeni. Wielu zostało uwolnionych. Cuda działy się. To jest tak, jak Piotr powiedział w zeszłej niedzieli, kiedy głosił, tak? I to jest w Biblii napisane, że gdyby chciano spisać wszystkie rzeczy, które się działy, które Jezus uczynił, to wszystkie księgi na świecie nie byłyby w stanie tego umieścić. A zobaczcie, ile osób było w górnej izbie. Ile osób było w górnej izbie, Kościele? Znamy to? 120 osób, około jest napisane. Więc plus, minus, tak? To moje pytanie, to gdzie są te setki ludzi, tysiące ludzi? Wielu uczniów. Było wielu uczniów. Jezus po swojej śmierci, po swoim zmartwychwstaniu jest napisane, że 40 dni ukazywał się swoim uczniom. Jest napisane w innym miejscu, że około 500 naraz. Kiedy te słowa były pisane, jest napisane, że niektórzy z nich jeszcze żyli. A więc to są świeże rzeczy, to są rzeczy aktualne, które się dzieją. Dlaczego w górnej izbie było tylko około 120 osób? Gdzie się wszyscy inni podzieli? Gdzie się podzieli wierzący? Dlaczego ich nie było? Niektórym może zbrakło cierpliwości w czekaniu, dlatego że Jezus powiedział: idźcie do Jerozolimy, czekajcie na obietnicę Ojca. Więc niektórzy czekali, myślę, że wielu z nich czekało, ale inni powiedzieli: już czekamy tyle dni, słuchaj, trzeba wziąć się do roboty, przecież Jezus powiedział: idźcie, głoście Ewangelię na cały świat. No więc poszli głosić Ewangelię, nie czekali, nie wytrwali do końca, opuścili salę. Niektórzy wrócili gdzieś do starych jakichś obrządków, do religii, z powrotem do synagogi może. Niektórzy byli zajęci, mówią: słuchaj, mój biznes nie może czekać, muszę po prostu zarabiać pieniądze, mam kolejne opłaty, podatki, muszę pracować, moje dzieci nie będą miały co jeść, a więc rodzina. Więc wiele jakby sytuacji mogło zaistnieć w życiu kolejnych uczniów, że nie wytrwali w tym miejscu. Ruszamy, szkoda czasu. Szkoda czasu na czekanie. Nie możemy marnować czasu. Musimy coś robić. Wiecie, że nawet w dobrych rzeczach, czy może dobre rzeczy, niekiedy stają się niedobrymi, kiedy nie wykonujemy je w odpowiednim czasie? Mnie kiedyś dotknęło słowo. Oczywiście wszyscy wiemy i zgodzimy się z tym, że nie powinniśmy grzeszyć, tak? Grzech jest grzechem. Ale kiedyś odmieniło moje myślenie to, że przeczytałem kiedyś: jeżeli umiesz dobrze czynić, a nie czynisz, grzeszysz. A więc nierobienie pewnych rzeczy jest też złe. Musimy mieć tutaj mądrość od Boga. Jak to czynić? Oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jezus to powiedział w ostatnim momencie, a więc w momencie, kiedy za chwilę został wzięty do nieba. Wiesz, kiedy zbierasz, może tak, kiedy człowiek odchodzi w Boży sposób, to zbiera całą swoją rodzinę, odchodzi oczywiście do wieczności, tak? To zbiera całą swoją rodzinę, zamyka wszystkie tematy i mówi do nich ostatnie słowo. Słuchajcie, w życiu najważniejsze jest to, to i to. Zróbcie to, to i to. Ja odchodzę zaraz do domu ojca. Zróbcie to. Albo pisze testament, gdzie przekazuje wszystkie swoje majątności tym, którym chce. To jest obowiązujące i to jest najważniejsze, tak? Zgadzamy się z tym? Więc te rzeczy, o których teraz mówię, do uczniów mówił Jezus, pozostańcie i oczekujcie obietnicy. Mówił o Duchu Świętym. Ci, którzy wytrwali, zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli wtedy głosić. Kiedy Piotr poszedł głosić, napisane jest, 3000 ludzi się nawróciło jednego dnia. A kiedy uczniowie dalej w jedności spotykali się, robili to, co Jezus mówił, by robili, Kościół mnożył się. Nie było dodawanych do Kościoła ludzi. Jedna, dwie osoby, liczymy, o sukces, 3 osoby tej niedzieli przyszło. Tylko mnożył się. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie byli posłuszni. Wytrwali, wyczekali i robili coś w mocy Ducha Świętego, a nie tylko robili dlatego, że robić trzeba. Jako Kościół idziemy w kierunku, czy zaczynamy pójść, będą się tworzyły nowe rzeczy. Bóg nam pokazuje tutaj, szczególnie z Piotrem jako odpowiedzialnym w Kościele, by przyszły zmiany. To jest ta ziemia obiecana, którą wierzymy, w którą Bóg będzie nas wprowadzał. Nie tylko nas z Piotrem, ale nas jako Kościół. Pastor ostatnio dzielił się również tym, zresztą mówi to dosyć często, że Bóg chce, byśmy jako Kościół byli jako rodzina. Co to znaczy być rodziną? To znaczy być ze sobą w szczerości, być ze sobą w prawdzie, być ze sobą w oddaniu sobie nawzajem, być gotowymi pomagać sobie, wspierać się, zachęcać, ale też i napominać, korygować. Taka jest rodzina. Rodzina nie jest tylko rodziną, kiedy jedzie na wycieczkę, je dobre lody gdzieś tam w McDonaldzie i dobrze się bawi. Rodzina to jest również wtedy, kiedy rodzice korygują dzieci. Kiedy ich uczą, kiedy ich prowadzą. Jeżeli robią to w mądrości Ducha Świętego, przynosi to owoc. Wracam. Jeżeli jeszcze nie jesteśmy w miejscu zdobycia swojej ziemi obiecanej, to pytanie teraz, czy mam iść, czy mam czekać? Skąd to masz wiedzieć? 333. Czekaj na ten sygnał. Musisz trwać w modlitwie. Sytuacja się zmienia. Sytuacja się zmienia w zależności od tego, jakie wydarzenia przychodzą. Czy wiecie, że wróg cały czas walczy i nigdy się nie podda, by nas z tej drogi ściągnąć? Był pewne wydarzenie, taka rysa na szkle, czy jak to się tam mówi, gdzieś na diamencie w życiu Jozuego, czy w tej księdze, o której czytamy. Ta rysa to była sytuacja, w której to Gibeonici, którzy mieszkali wśród Izraela, dowiedzieli się o wszystkim tym, co się już wydarzyło i co się ma wydarzyć. I pomyśleli sobie, zginiemy niechybnie. Cały lud po prostu się bał. Mówi, po prostu Bóg oddał nas w ręce Jozuego. Jeżeli nic nie zrobimy w tym miejscu, zginiemy. I wpadli na pewien pomysł. Ubrali stare jakieś łachy, jakieś tam bukłaki na wino stare, suchy chleb wzięli, wiecie, takie już kostki. I wydawało, to znaczy, tak, kiedy patrzono na nich, czy kiedybyśmy na nich popatrzyli, o tym mówi Biblia, to musieli naprawdę jechać z daleka. I przyjechali do Jozuego. I mówią, jesteśmy z dalekiego kraju, chcemy z wami zawrzeć przymierze. Słyszeliśmy, co Bóg robi wśród was i przez was narodami, które chcecie zdobyć. Zawrzyj z nami przymierze. I Jozue ze starszymi zawarł z nimi przymierze. I po kilku dniach okazało się, że oni mieszkali bardzo blisko. Wyrolowali ich, oszukali ich. Ale Jozue dał słowo, że nie zginie ten naród z ich ręki. Ale wiecie, co było kluczem, o czym wcześniej mówiłem? Jest napisane, Jozue nie pytał Pana. Po prostu niekiedy jesteśmy w takim miejscu, że wydaje się nam oczywistym, że powinniśmy podjąć taką i taką decyzję. Ale nie w wypadku, kiedy Bóg wcześniej mówi ci, co masz zrobić. A Bóg powiedział Jozuemu Izraelowi, wytniesz wszystko to, co jest w tej ziemi. Wszystkich pod miecz. To jest trudna księga, bo ktoś może powiedzieć, tylko samo zabijanie. Ale ilu wrogów jest w naszym życiu, albo z ilu stron wróg chce atakować nasze życie, indywidualne, w małżeństwie, w rodzinie, ale też i w kościele? Dziesiątki rzeczy, które nas atakują i bombardują. Kiedy nie pytamy Pana, zawieramy z nimi przymierze. Jak to kiedyś ktoś powiedział, wróg nie uwolni cię od przyjaciół. I niekiedy zawieramy przymierze w naszym życiu z pewnymi grzechami, które stają się naszymi przyjaciółmi, których tolerujemy. Wiecie, Jozue zrobił coś takiego, żeby zapobiec tego na tyle, na ile mógł. Nie mógł ich wyrżnąć, zrównać z ziemią, zabić, więc przeznaczył cały ten ród po ostatnie dni Izraela do tego, by nosili drewno i wodę dla Izraela. Uczynił ich sługami. Ale tamci cieszyli się z tego. Wiecie, bo lepiej być takim sługą, niż po prostu nie istnieć. Ale musimy na to zwrócić uwagę w naszym życiu. Zawsze pytajmy Pana. Zawsze szukajmy Jego prowadzenia. Bo bycie bogobojnym to jest pełne posłuszeństwo Panu. Bać się Boga to znaczy nienawidzieć zła, nienawidzieć grzechu. To jest prawdziwa bojaźń Boża. To jest prawdziwe pójście za tym, co mówi Pan, a nie to, co mówią okoliczności, sytuacje albo inni nam podpowiadają. Wiesz, to będzie dobre, zrób to. Jeżeli słyszę takie rzeczy, a te rzeczy, które ktoś mówi, są potwierdzeniem tego, co Bóg mnie wcześniej powiedział, powiem, okej, tak, masz rację, Bóg mi już to powiedział. Ale jeżeli pójdę tylko za tym, nie pytając Pana na 333, to jest ryzyko. Nie zawsze. Ale to jest ryzyko, może tak, nie zawsze to jest złą decyzją, bo może się tak czy inaczej pokryć z tym, co mówi Bóg, ale to nie jest dobra droga i kolejność. A więc w 120 około osób jako uczniów było w górnej izbie. A więc kiedy stajemy się uczniem? Kiedy stajemy się uczniem? Łukasz 14, 27-30. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. 14, 27. Kolejny. Któż bowiem z was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Tak więc każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czymże ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucą. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Co to znaczy krzyż? Wiemy, że, mowy tutaj nie ma o chorobach, bo wiemy, że z tego zostaliśmy uwolnieni, zbawieni dzięki Bogu. Bo Jezus wziął nasze wszystkie choroby na drzewo krzyża. Jesteśmy nie tylko zbawieni od grzechu, ale też od chorób, od przekleństw, od niepowodzenia. Powodzenie jest naszym dziedzictwem, naszą ziemią obiecaną, dlatego że Bóg tak powiedział. To wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. Amen? To wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. A więc co jest tym krzyżem? Kiedy wszystko to, co uważasz za swoje, złożysz pod krzyżem, wszystkie swoje pragnienia, wszystkie swoje wizje, wszystkie swoje plany i powiesz, Panie, to należy do Ciebie. Ja sięgnę po to i wejdę w to miejsce tylko wtedy, kiedy Ty do niego mnie poprowadzisz. A więc umierasz dla samego siebie. Nie żyjesz już Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. Co Jezus powiedział? Robię tylko te rzeczy, które widzę, że Ojciec robi. On nie robił rzeczy tylko dlatego, że trzeba je robić, powinno się je robić, należy je robić, wypada je robić, ale tylko dlatego, że Bóg powiedział wcześniej. I Bóg mówi, wtedy jest to uwolnione. A więc kiedy człowiek przyjmuje Jezusa jako Pana Zbawiciela, to jest to jeden etap, jednorazowy akt. Ale w tym momencie zaczyna się drugi etap w życiu wierzącego. To jest uczynienie Jezusa Panem. A co to znaczy, że Jezus jest Panem w Twoim życiu? To znaczy, że jest Panem w każdej dziedzinie Twojego życia, w każdym miejscu. A co mówi Pan? Zrób to, zrób tamto. Dzisiaj nie jest popularnym i ja byłem w wojsku. Byliście w wojsku? Był ktoś z Was w wojsku? Ci starsi. Dzisiaj już nie jest wojsko obowiązkowe. Ja trochę żałuję, bo wojsko uczy naprawdę dobrych rzeczy. Przede wszystkim posłuszeństwa i poddania. I uważam, że jeżeli ktoś nie był w wojsku, to stracił. Chociaż kiedy wychodziłem po 2 latach z wojska, mówiłem, szkoda było 2 lat życia. Ale dzisiaj uważam inaczej. To była dobra szkoła. Obowiązywały tam 2 zasady. Pierwsza zasada. Dowódca zawsze ma rację. Fajna zasada. A druga jest taka. Jeżeli dowódca nie ma racji, patrz punkt pierwszy. Proste 2 zasady, ale ugruntowane życie i posłuszeństwo. Żadnych problemów, jeżeli słuchasz swojego wodza, swojego szefa, swojego dowódcy. A naszym dowódcą jest Jezus, tak? Jedno z imion Boga jest Pan jest wojownikiem. Pan jest wojownikiem. Kochany Kościele, Pan jest wojownikiem nie tylko w życiu Jozuego, o którym czytamy w tej księdze, ale Pan jest Twoim wojownikiem. W Twoim życiu, Twoim Panem, by zarządzać w Twoim życiu tak, byś się mógł radować i cieszyć tym wszystkim, co Bóg przeznaczył dla Ciebie. Ale wiemy też, że możemy robić pewne rzeczy. Ja poproszę już zespół, Adasiu, i bardzo bym prosił, żebyście przygotowali tą pieśń, jak wielki jest Bóg. Okej? Okay? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy robić pewne rzeczy dla Boga, bez Boga? Znamy ten fragment. Panie, Panie, przecież uzdrawialiśmy mocą Twojego imienia, wyganialiśmy demony mocą Twojego imienia, a jednak ci ludzie usłyszeli, nie znam Was. Idźcie precz ode mnie, ci, którzy czynicie nieprawość. Co jest nieprawością? Nieposłuszeństwo. Dlatego, że posłuszeństwo jest prawem nadanym przez Boga, aktualnym każdego dnia i dla nas również dzisiaj. Bycie posłusznym, to się podoba Bogu. O ileż bardziej w Księdze Samuela jest napisane, miłe Bogu jest posłuszeństwo niż ofiary. Możesz jeździć do szpitali. Możesz jeździć na ewangelizację. Możesz głosić każdego dnia. To są dobre rzeczy. Ale w przeciwieństwie posłuszeństwa czy nieposłuszeństwa, jeżeli jesteś nieposłuszny, a robisz te rzeczy, które z nich bardziej podobają się Bogu? A więc zachęcam, Kościele, do tego, byśmy byli w jednym i w drugim aktywni, ale też oddani. Dlatego, że rzeczy, które robimy dla Boga, zawsze powinny wypływać z naszego serca, z wdzięczności do Niego, z posłuszeństwa do Niego. To jest klucz do tego, byśmy posiedli naszą ziemię obiecaną. Czy Bóg jest jak ta matka niedźwiedzica? On jest większy. Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, zaśpiewamy ją jeszcze raz. Na zakończenie chciałbym, żebyśmy zaśpiewali tą pieśń w takiej proklamacji, w ogłoszeniu tego, że Bóg jest wielki i żebyśmy to ogłosili nad problemami czy trudnościami, które są w Twoim życiu. Żebyśmy to ogłosili, stając na granicy ziemi obiecanej, do której Bóg nas prowadzi. Może tego jeszcze nie widzisz, ale zobacz to oczami wiary i swojego ducha. Zobacz to przez obietnicę tego, co Bóg już wcześniej do ciebie mówił. I po prostu podejmij decyzję, że wchodzisz w to, ogłoś to i wejdź tam. Nie sam swoją mocą i swoją siłą, ale mocą Ducha Świętego. Zachariasz mówi, nie twoją mocą, nie twoją siłą te rzeczy się staną, ale mocą Ducha Świętego. Jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym, wszystko masz, co potrzebujesz. Potrzebujesz tylko otworzyć swoje usta, zrobić krok i po prostu wejść i posiąść ją, a później oddawać Bogu chwałę i radować się. Dlatego, że to jest twoje dziedzictwo. Piotr nie zabierze mi mojego dziedzictwa, a ja nie zabiorę mu jego. Tak samo jest ze wszystkim. Masz kawałek ziemi przydzielonej losem przez Pana. Bóg powiedział, masz, to jest twoje, weź to. Ale pytanie, czy chcesz? Możesz siedzieć całe życie w kościele i być cały czas w tym samym miejscu. A więc jeżeli nic się nie dzieje, albo nie możesz wejść do tej ziemi, to zadaj sobie pytanie, dlaczego? Co powinienem zrobić? Przeanalizuj to. Zachęcam cię do tej księgi. Ta księga przez ostatnie tygodnie do mnie mówi. Nie wszystko powiedziałem, nie jestem w stanie tego w jednym spotkaniu powiedzieć. Ale jestem zainspirowany i zachęcony. Do czego? Do tego, by przynieść Bogu chwałę. Bo nie po to wchodzę do ziemi obiecanej, żeby się pochwalić. Piotrze, zobacz, jaka jest moja ziemia obiecana. Nie! Oddaję chwałę Bogu, dlatego że Bóg jest wielki, Bóg jest potężny. On jest sprawcą wszystkiego. To On jest sprawcą wszelkiego dobra. To On wypełnia wszystkie dobre obietnice, które Ci daje. To wszystko jest przed nami, Kościele. Tylko pytanie, czy w to wejdziesz? Bo ja wchodzę całym sobą, całym sercem. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Amen? Możemy to zrobić? W zespole zaśpiewamy teraz tą pieśń, ale oni nas tylko poprowadzą, żebyśmy w jedności mogli to ogłosić i to zrobić. Amen? Zaśpiewajmy, jak wielki jest Bóg. Amen. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Ojcze. Chwała Ci, Ojcze. Potężny Panie, potężny Królu. Błogosławię Ciebie, Panie. Oddaję Ci chwałę, oddaję Ci cześć.